Reżyserce Jerzy Dziobak, a przed mikrofonem Lidia Biały. Witamy serdecznie w 15 dzień sierpnia. Dziś moim gościem w studiu jest dr Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dożynki to czas największej radości dla rolników i gospodarzy, a święto to wiąże się bezpośrednio z obchodami uroczystości Matki Boskiej Zielnej. Mówi o tym ludowe przysłowie, na wniebowzięcie pokończone żęcie.
Tak, to prawda. To dzień 15 sierpnia, czyli święto nazywane według tradycji świętem Matki Boskiej Zielnej, jest takim zwyczajowo umownym dniem zakończenia wszystkich prac żniwnych w polu. Do tego święta przygotowywano się bardzo starannie, ale zanim do niego doszło, to trzeba powiedzieć o ogromnej pracy i wielkim wysiłku, jakie mieszkańcy wsi wkładali w zebranie tych plonów po to, żeby później właśnie z tych plonów można było się cieszyć. Dbano o to, żeby przygotować się do żniw w zasadzie przez cały rok, bo przy rozmaitych okazjach i przeprowadzano bardzo wiele wróżb dotyczących urodzaju. Przecież to było bardzo ważne, no bo każdy chciał, żeby plony były jak najlepsze, żeby uchronić siebie i swoją rodzinę przed złym czasem, przed głodem. Dlatego podejmowano wszelkie możliwe działania, żeby wspomóc tenże urodzaj, żeby ziemia wysiliła się i żeby dała dobry plon. To widać naprawdę przy bardzo wielu okazjach, przy Bożym Narodzeniu szczególnie. Tam jest takie duże nagromadzenie rozmaitych działań związanych i z dbaniem o to, żeby te plony były dobre, ale też bardzo wiele było rozmaitych wróżb dotyczących urodzaju. Nie czas o Bożym Narodzeniu mówić, ale wspomnieć o tym też należy, bo całość roku obrzędowego ma bardzo ścisły związek właśnie z pracami agrarnymi, z pracami gospodarskimi. Dlatego też nie zapominano w żadnym momencie całego roku o wszystkim tym, co jest potrzebne człowiekowi do życia, a tu bardzo istotnym elementem było dbanie o plony. Dopowiem tylko, że oprócz tego, że dbano o plony, dbano o to, żeby i wzrost był jak najlepszy, żeby i grady nie wytłukły zboża, rozmaite zabiegi podejmowano, dbano o zboże, dbano o ziemię, ale dbano też i o siebie, i o ludzi. Tak dla przykładu, kiedyś obchodzone były sobótki. Przy sobótkach takim zwyczajem bardzo starym, bardzo dawnym było zbieranie rozmaitych ziół przez dziewczyny, które to później tymi ziołami, szczególnie bylicą, obwiązywały się w pasie. Pomijam wszelkie inne aspekty związane z działaniem tych ziół, ale bardzo wielu rozmówców wspominało, że to miało chronić dziewczyny przed bólem pleców, przed bólem krzyża podczas ciężkich prac żniwnych. Także już przez cały rok, na tych choćby kilku przykładach, myślę, że powiedziałam o tej dbałości wszystkich mieszkańców wsi i o ziemię, i o pole, i o siebie, po to, żeby te prace były jak najlepsze.
Plon, gospodarza dom,
przodownica. Tak właśnie nazywano kobietę, która pracowała najciężej i najszybciej przy żniwach. Za swoją pracę była szczególnie doceniona przez gospodarza i otrzymywała większą zapłatę.
Tak, przodownica lub z kolei w bardziej południowej części naszego województwa o tychże dziewczynach, które najszybciej, najlepiej pracowały, mówiło się o nich hersznice. No, hersztowały, hersznice. A to określenie, ta nazwa dla dziewczyn wywodzi się jeszcze z czasów pańszczyźnianych, chociaż właściwie nawet i później stosowano to nazwy, bo wiązało się to też ze sposobem pozyskiwania zboża, ścinania zboża. Przodownice to były dziewczyny, które ścinały zboże sierpem. A na naszym terenie żniwa, które wykonywano sierpem, ścinanie sierpem zbóż, no, zachowało się naprawdę bardzo długo. Trudno szeroko opowiadać o tym, rzeczywiście to jest niezmiernie ciekawe zagadnienie, ale myślę, że warto wspomnieć o tym, że być może to ludziom się kojarzyło sierp z czymś, co przynosi zboże, dostatek, co od zawsze było używane, bo to przecież takie sierpy, kiedyś wykonywane na przykład z krzemienia, później z metali, były używane już i w starożytności, więc tradycja wielotysięcznoletnia, przekazywana z pokolenia na pokolenie, nakazywała używanie sierpa. Ale myśl ludzka wymyśliła kosę, którym to narzędziem, jak wiadomo dzisiaj, o wiele łatwiej i o wiele szybciej można było dokonywać ścinania zboża. Ale ileż to lat i ile zabiegów, ile nienawiści wręcz ta kosa budziła wśród mieszkańców wsi, kosę tępiono. Nie chciano jej, bano się używania tej kosy. Dlaczego? Bo kojarzyła się ze śmiercią. Przecież kostucha, śmierć, z kosą chodzi i ścina ludzi. No więc jak tu pogodzić ścinanie głów życia, przecinania życia przez kosę noszoną przez śmierć ze ścinaniem zboża, z którego robi się chleb, który daje życie. Długie, długie lata trudno było przekonać mieszkańców wsi do kosy. Wiele jest relacji o tym, jak bardzo pogardzano, śmiano się wręcz z gospodarzy, którzy z odwagą jednak sięgali po tę kosę. I dopiero po iluś tam latach, kiedy zobaczyli wszyscy, że ani kara takiego gospodarza nie spotyka, ani też nieszczęścia jakieś na niego nie spadają, ba, o wiele szybciej żniwa u niego przebiegają i mniej wysiłku trzeba było włożyć, mniej czasu poświęcić na ścięcie zboża na polach, wtedy powoli ludzie zaczęli przekonywać się do wykonywania prac żniwnych przy pomocy kosy. To już był naprawdę prawdziwy przełom w rolnictwie, bo te żniwa o wiele szybciej mogły przebiegać. Niemniej jednak nazwa przodownica, o której pani redaktor wspominała wcześniej, utrzymała się naprawdę bardzo długo, bo przodownice przecież potem podbierały, tak się mówiło. Każdy pokos, który był ścięty kosą przez żniwiarza, bo to już była męska robota, kosą ścinał mężczyzna, no chyba, że trafiła się jakaś taka kobieta, no bardzo krzepka i taka bardzo odważna, no to ta też potrafiła kosą ścinać pewnie nie gorzej jak mężczyzna. Niemniej jednak kośba była uznawana za pracę męską. Może o tym świadczyć choćby taki zwyczaj frycowego. Na innych terenach Polski, który był obchodzony, to było jakby wkupne młodych chłopców, którzy dopiero przyuczali się do koszenia w grono już doświadczonych żniwiarzy. No to musiał się wykazać umiejętnościami koszenia, rozmaite przeszkody pokonać. No niemniej jednak był to taki rodzaj właśnie święta męskiego, takiego wkupna do gospodarzy. A mężczyzna kosząc nie zajmował się podbieraniem zboża, tylko te prace wykonywały kobiety lub starsze dzieci, ale przeważnie to były kobiety, które z wielką wprawą musiały podebrać zboże, które było ścięte prawie przy samej ziemi, tylko takie niewielkie kawałki słomy wystawały z ziemi i biorąc określoną ilość takiego skoszonego zboża, równały i kładły na wcześniej przygotowane powrósła, rozłożone na już skoszonym kawałku pola. I w ten sposób te prace przebiegały długo, żmudnie, ciężko, ale przy pomocy kosy już o wiele szybciej.
Sianom grabała, owie związała, po tej robocie tydzień leżała. Oj, leże, jakby na męce, wszystko się patrzy na moje ręce. Oj, leżę, leżę, jakby na męce, wszystko się patrzy na moje ręce. Nie od roboty, ale od złości. Bolą mnie ręce, boli mnie głowa, nikt mi nie powie dobrego słowa. Bolą mnie ręce, boli mnie głowa, nikt mi nie powie dobrego słowa. Siano zielone, trza go przewrócić na drugą stronę. Trza go przewrócić, trza go osuszyć, a tu już ręką nie mogę ruszyć. Trza go przewrócić, trza go osuszyć, a tu już ręką nie mogę ruszyć. Chodzi i ładnych chłopców za sobą wodzi. Moja uroda po świecie chodzi i ładnych chłopców za sobą wodzi. Nie brak mi ruchu, ani urody, zwie się mi siano chłopaczek młody. Nie brak mi ruchu, ani urody, zwie się mi siano chłopaczek młody. Ej, namawiała i namówiła, tylko se grabie przy tym zgubiła. Ej, namawiała i namówiła, tylko se grabie przy tym zgubiła.
Kiedyż rolnik ma się weselić i Bogu pokłonić i ziemi błogosławić i ludziom za pomoc podziękować, jeżeli nie wtedy, gdy pod dach swój zgromadzi owoce pracy mozolnej i zabiegów całorocznych. Tak pisze o dożynkach Zygmunt Gloger, słynny polski historyk, etnograf i folklorysta.
w książce zatytułowanej Rok Polski. Nam długi tytuł jest, ale pierwszy fragment tego tytułu to Rok Polski, jedna z najlepszych książek, do której wszyscy zainteresowani zwyczajami ludowymi, takimi, które w XIX wieku jeszcze funkcjonowały, każdy taki zainteresowany powinien sięgnąć. Gloger zresztą nie ograniczał się tylko do opisów rozmaitych zwyczajów, ale też przytaczał, cytował całe wiersze, poematy, fragmenty prozy, fragmenty literatury pięknej. I te fragmenty naprawdę znakomicie uzupełniały wiedzę, jaką Gloger przekazywał. No nic, tylko brać, czytać i czerpać stamtąd wiadomości. I rzeczywiście Gloger słusznie zauważył, że ten czas, kiedy już zakończyły się prace na polach, no to był czas rzeczywiście chyba najszczęśliwszy. No bo ta najgorsza, najcięższa praca już została wykonana, zboże ścięte i zwiezione z milionem rozmaitych zakazów i nakazów, które należało spełnić po to, żeby to zboże było w sposób właściwy przywiezione, ułożone, po to, żeby się przechowało. No a jak już to zostało zrobione, był to czas zabawy. Tę zabawę organizowali właściciele pól, na których pracowali dani żeńcy. Mogli to być bogaci gospodarze, na przykład mieszkający w jakiejś wsi, wówczas dogadywali się, zapraszali do pracy mieszkańców konkretnej miejscowości. Często taki bogaty gospodarz godził sobie, jak to nazywano, karbownika, ekonoma, takiego, który pilnował prac w polu, no bo sam gospodarz jako taki mógł w polu pracować, ale jako żywo nie musiał. No i bywało, że nie pracował z ludźmi, tylko doglądał, pilnował wespół z dogadanym właśnie tymże karbownikiem przebieg prac po to, żeby wszystko działo się jak najlepiej i w sposób płynny. Ale takie prace odbywały się także na polach dziedzica, pana, szlachcica, właściciela danej miejscowości, konkretnych ziem. Do czasów pańszczyźnianych było to obowiązkiem chłopa, praca na pańskim polu, natomiast już po uwłaszczeniu, no to już nieco inaczej wyglądało, niemniej jednak chłopi przychodzili do pana pracować, żniwa wykonać, ale to już odbywało się za odpowiednią zapłatą. Ale to nie było tak, że pan przychodził na pole i wypłacał jakąś tam umówioną kwotę pracownikom, a nie, nie. To już tradycyjnie od wiek wieków było podczas tak zwanych dożynek u pana, natomiast u gospodarza, tego bogatego, jeżeli przychodziło się pod konkretną zapłatę, to święto, bo tak to chyba można określić, nazywało się okrężne, dożynek, zażynek, bardzo różnie o tym mówiono. W każdym razie te nazwy nie łączyły się ze sobą. Rzeczywiście nazwa dożynki była zarezerwowana dla tejże uroczystości, którą organizował zwykle dziedzic, pan konkretnych włości. A wiązało się to z tym, że ci, którzy pracowali na polu, najsamprzód było przyjęte, że snop zboża, nie ostatni, tylko przedostatni, bo ostatni zostawiano na polu, o czym może za chwileczkę powiem, ale przedostatni snop zboża ścinano lub też wybierano najpiękniejsze kłosy i ten snop ozdabiano, idąc po drodze do dworu czy do gospodarza, ziołami, no tym, co przy drodze udało się znaleźć, i ze śpiewem szło się do gospodarza i wręczało taki snop na znak, że praca na polu została ukończona. No i obowiązkiem gospodarza było ten snop oczywiście w sposób absolutnie uroczysty przyjąć, podziękować i wówczas też bardzo ceremonialnie zapłacić konkretną kwotę dla każdego pracownika, który do niego przyszedł. Przodownicom wypłacano garze jako pierwszym bodajże. Nawet tym najlepszym przodownicom, to wtedy gospodarz ten, do którego przychodzono ze snopem, umawiał się, pytał się zwykle karbownika, która to z dziewczyn była taka najbardziej sprawna, najszybciej pracowała, i tejże mógł dodać jakieś tam dodatkowe pieniądze, dzisiaj nazwiemy to premią, no więc mógł jeszcze obdarować ją dodatkowymi pieniędzmi, ale najczęściej to były albo wstążki, albo korale, takie ozdoby, drobiazgi, które cieszyły wszystkie dziewczyny zwykle, bo na takie świecidełka i inne ozdoby, no nie musiały wydawać już swoich pieniążków, tylko otrzymywały to w prezencie. Była to bezwzględnie okazja do tańca i do zabaw. Do tego, żeby można było coś zjeść, bo gospodarz musiał przygotować stosowny poczęstunek dla gości, którzy do niego przyszli, zgodzić, nająć muzykę, to znaczy zaprosić muzykantów, żeby grali do tańca. A gdy wszyscy goście już sobie zjedli, zostali poczęstowani na przykład piwem, wówczas muzyka zaczynała grę i wówczas zaczynały się tańce. Często i całą noc do upadu, jak to ludzie opowiadali, jeszcze z rozmarzeniem w głosie, do upaduśmy się bawili. Tak mówili, no bo rzeczywiście był to moment, kiedy wiadomo było, że ta praca już jest wykonana, że nie grozi głód, że przywieziono zboże i że w sposób ceremonialny, to było naprawdę bardzo ważne, oznajmiono właścicielowi konkretnego pola, że to zboże już z pola zostało zwiezione.
Bóg wam zapłać, moi żeńce mili, że z boską pomocą, swoją pracą wyżąście pomogli. A żniwo było ciężkie, słoneczko przygrzywało i potu na czole nie brakowało. Bóg zapłać dzieciskom, że kłuska zbierały, żeby się ziorneczka nie zmarnowały. Bogu dzięki za urodzaj pszeniczki i żyta. Niby będziemy mieć przedynowku, a chlebusia będzie dosyta.
Oto macie bochen chleba. Dzielcie niedużo, nie mało, żeby dla wszystkich stało. Jedźcie wszyscy chlebuś z dorodnego żyta, z pszeniczki bułeczki, pierożki dosyta, byście w powodzeniu jak najdłużej żyli i dostatku użyli. Na szczęście, na zdrowie, na calutki roczek, żeby wam się szczęściło, co zagon, co kroczek, żeby wam się szczęściło, darzyło, żeby przybyło, a nie ubyło, żeby się wam darzyło w stodole, w komorze, w chałupie i na dworze i wszędzie tam, gdzie sobie tylko tego życzycie.
Bóg wam zapłać za ten pachnący bochen chleba. Jak go krajać będziecie, zawsze trzeba najpierw zrobić na bochenku znak Krzyża Świętego dla uszanowania tego daru nieba.
Jednym ze zwyczajów dożynkowych, które przetrwały do dzisiaj, jest robienie dożynkowych wieńców.
I wieńce rzeczywiście są takim zwyczajem, które pojawiły się naprawdę już bardzo wiele lat temu, aczkolwiek pierwotnym oznajmieniem, że żniwa już skończone, był snop. Ale wieńce pojawiły się naprawdę także bardzo, bardzo wiele lat temu już, ale niesiono go do dziedzica. do pana, pana konkretnych dóbr. To była taka podstawowa różnica pomiędzy opisywanym wcześniej przeze mnie okrężnym, a dożynkami. Do pana niesiono uwity wieniec bardzo starannie, z dużą precyzją, ogromną starannością, który to w takiej tradycyjnej formie najczęściej przybierał kształt kopki lub korony, lub kopki zwieńczonej koroną, można było i takie kombinacje spotkać, do którego używano często wszystkich rodzajów zbóż, które zebrano z pól. Później nieco pojawiły się też i inne formy tych wieńców. W każdym razie na pewno musiały być pięknie ustrojone. Stosowano do tego trochę owoców, jakieś jabłka mogły się zdarzyć, kwiaty polne, nieco ziół, ale nie za wiele, bo to głównie zboże było ważne. Można było też, spotykało się zwyczaje strojenia takich wieńców na przykład ciastkami, obwarzankami albo wstążkami. No to już były bardzo bogate wieńce, takie, które rzadko kiedy były spotykane. Niemniej jednak trzeba o tym wspomnieć, bo naprawdę ogromnie dużo wysiłku i starania wijące przeważnie kobiety wkładały w wykonanie tego wieńca. Zwyczajowo przyjęło się, że dożynki były organizowane w okolicach 15 sierpnia lub po 15 sierpnia, o czym już na samym początku była mowa, wspominałyśmy o święcie Matki Boskiej Zielnej. W tenże dzień bardzo powszechnym zwyczajem i przez wszystkich respektowanym było przynoszenie uwitego wieńca do kościoła, po to, żeby taki wieniec poświęcić. To miało ogromną wagę. Przywiązywano do tego bardzo wiele uwagi i to było coś, co musiało nastąpić, musiało się wydarzyć. Bo zboże później z tego wieńca, kiedy już wręczono dziedzicowi, bardzo dbano o to, żeby wyłuskać ziarna z takiego zboża i dosypywano ziarna do zboża siewnego. To było bardzo ważne, bo to też jest zachowanie ciągłości dbania o dobry plon w przyszłym roku, o czym też już mówiłam. To myślę, że z całej opowieści przebija ta dbałość i ta chęć dbania o dobre plony w tym roku i w następnym roku. Dlatego to poświęcenie było naprawdę bardzo ważne, zwracano na to wielką uwagę i dopiero poświęcony wieniec można było zanieść do dziedzica. A to się odbywało bardzo ceremonialnie, bardzo. To często ci, którzy szli do dziedzica, jeżeli to było dość daleko, wieniec można było wieść na furmance, jeżeli niezbyt daleko, niesiono taki wieniec z muzyką, ze śpiewem do dworu, w którym mieszkał dziedzic, oczywiście uprzedzony o dożynkach, na które zresztą też i zapraszał w umówiony konkretny dzień, ponieważ mógł wówczas przygotować się do przyjęcia żeńców, do poczęstunku, zapłaty i zapewnienia im zabawy.
Zaproszamy was na poczęstne.
Naszykowały my kapuśniaki, pierogi, masła ze serem my umieszały.
Proziaków my naszykowały.
Także czym chata bogata, tym was poczęstujemy, chodźcie.
I maślankę mamy świeżą, z krupami.
A teraz otańczymy wieniec. Prosimy was pięknie, gospodarze, i was wszystkich żeńczarzy dokoła.
Oj, gołem, gołem, słoneczko chodzi. Oj, pięknie, pięknie, chleb się urodzi. Oj, gołem, patrz się, słoneczko z nieba. Każdemu dzisiaj już starczy chleba. Roniesiemy plon, gospodarza dom. Żeby dobrze plonowało, po sto korcy skopy dało, plon niesiemy plon, gospodarza dom. Z jojkiem idziemy w gospodarza dom, w jonku związany tegoroczny plon. Proszony potem, a czasem za nim. Plon niesiemy, plon, gospodarza dom. Żeby dobrze plonowało, po sto korcy skopy dało. Plon niesiemy, plon,
A teraz zaśpiwamy dla was, gospodarzu.
Na naszych terenach funkcjonował bardzo ciekawy zwyczaj niesienia wieńców na głowie przez przodownicę. A jeśli chodzi o te znacznie większe, niesione właścicielowi pola przez kilka osób, to było niesamowite widowisko. Te wieńce zdobiły nie tylko zboża, kwiaty czy owoce, ale często również żywe zwierzęta. Najczęściej były to kury lub koguty, które gdakały i piały, a to było związane z czynieniem obrzędowego hałasu, który miał na celu odpędzenie złych mocy. Oczywiście zwierzęta później odwiązywano, ale niezmiernie ważny był hałas. I ten właśnie hałas odgrywał znaczącą rolę nie tylko podczas dożynek. Czyniono go bowiem przy każdej uroczystej okazji.
Oczywiście, że tak. Nie ma święta, żadnego święta, bez wywoływania obrzędowego hałasu. Nawet czasami wręcz nie uświadamiamy sobie, że źródło tej konieczności wzniecania hałasu ma takie głębokie uzasadnienie, sięgające pewnie jeszcze czasów przedchrześcijańskich, bo hałas zawsze odstraszał złe moce, zawsze, według wierzeń. W Wielkim Poście, no toż przecież choćby i te kołatki, z którymi wybiegano z kościoła, obiegano domy, kołacząc, stukając. To było bardzo istotne, choćby to, ale bardzo ważną funkcję pełniły wybuchy, wiwaty, które podczas rezurekcji, no jeszcze w bardzo wielu miejscowościach są stosowane, spotykane, a przynajmniej jeszcze niedawno były. Zdarzało się, że takie wybuchy były w oddali, gdzieś tam na granicy wsi, a zdarzało się, że niedaleko kościoła, różnie, ale było to naprawdę bardzo istotne i bardzo dbano o to, żeby taki hałas był. Ale pani redaktor, chciałabym powiedzieć, że nie tylko święta kościelne miały w sobie, czy mają nawet po dziś dzień, takie elementy tegoż hałasu, huku odstraszającego złe moce. A proszę sobie uświadomić zabawę sylwestrową, przypomnieć jak ona wygląda. W Nowy Rok ileż jest wystrzałów, sztucznych ogni, huków, łomotów, rozmaitych grzmotów, które się wznieca. I tak jest od bardzo dawna. Nawet na rozmaitych takich balach dzisiejszych przecież sylwestrowych. Ten huk może nawet jest mocniejszy. Pewnie przez biesiadników jest traktowany jako element taki zabawowy, piękny, kolorowy, no bo te sztuczne ognie tak ładnie wyglądają, ale proszę wierzyć, te ognie, to wiwatowanie na cześć przyjścia Nowego Roku ma swoje głębokie tradycje sięgające korzeniami jeszcze przedchrześcijańskich czasów. Huk odstrasza złe moce. W Nowy Rok wchodzimy z odstraszonymi złymi mocami, które nie mogą już szkodzić człowiekowi.
To jest bardzo ciekawe, że w wierzeniach ludowych spotykają się sfery sakrum i profanum. Ba, wcale się wzajemnie nie wykluczają. Rozmawiamy w dzisiejszej audycji o dożynkach. W tym czasie pojawia się bardzo wiele magicznych czynności obrzędowych, które towarzyszyły zarówno żęciu zboża, czyli żniwom, jak też samemu świętowaniu.
Najważniejszą rolę pełniły te czynności magiczne, o których pani redaktor wspomina, które wykonywano na polu. To one miały największe znaczenie, bo to one miały chronić i plon, i ziemię, i ludzi. Warto zwrócić uwagę nawet na samo zaczęcie żniw. Powszechnie przyjętym zwyczajem było, że rozpoczynano żniwa w soboty, bo to są dni poświęcone opiece Matki Boskiej. I wierzono, że wówczas rozpoczęte żniwa będą się udawały, że i zboże będzie dobre, i ziarno ładne, i słoma się nie połamie, i nie będzie deszcz padał, i tak dalej. Ale nie tylko to było istotne. Ważne było też rozpoczęcie tych żniw po święcie Matki Boskiej Szkaplerznej, czyli po połowie lipca, mówiono na naszym terenie poskalpiżny. I jak po skalpiżny szło się już na pole, wówczas wolno było, właściwie dopiero wtedy, sprawdzić, czy zboże już się nadaje do żniw. Patrzono, czy słoma jest sucha, czy żółta, czy biała. Oceniano kruchość tej słomy. No i przede wszystkim wyłuskiwano ziarno z kłosa i łamano na pół. I kiedy już w środku zawartość była sucha, no to zboże nadawało się do żęcia. A jeżeli, jak to mówili, mleko wyłaziło, to jeszcze trzeba było trochę poczekać. Co jest ważne, i to muszę też zaznaczyć od razu na początku, szło się w pole najczęściej do pracy w charakterze tłoki. To znaczy nie tylko rodzina szła w pole, ale szli z nią i sąsiedzi po to, żeby jak najszybciej skończyć koźbę i żniwa u jednego gospodarza i szło się na tak zwany odrobek do sąsiada i pracowano u niego wówczas na polu. W ten sposób praca szła o wiele szybciej i miało to też naprawdę bardzo wielki aspekt społeczny. Gdy już się przyszło na pole, niezmiernie istotne było rozpoczęcie żniw, rozpoczęcie. Otóż wówczas wszystko jedno, czy gospodarz bogaty, czy mniej bogaty, musiał być przy żniwach, ba, musiał się ubrać w najlepsze swoje ubranie, odzienie musiało być godne na rozpoczęcie żniw. To miało naprawdę bardzo ważne znaczenie, magiczne. No bo też raz, że okazywano szacunek ludziom, zbożu, ziemi, ale też i podkreślało to powagę i godność danej chwili. Po to, żeby prace szły dobrze, było istotne śniadanie przed rozpoczęciem żniw. Zwykle gospodarz, idąc do żniw, podobnie jak do siewu, dostawał na śniadanie jajecznicę, no bo dzięki temu raz, że zyskiwał siłę, od razu mógł zaklinać dobry zbiór ewentualnie teraz oraz zbiór w przyszłym roku, więc takim zwyczajem dobrym było zawsze zjadanie jajecznicy lub jajek na twardo przez gospodarza. Gospodarz szedł z pracownikami, ze wszystkimi tymi, którzy pracowali u niego na polu, na konkretny zagon, na konkretne pole i wówczas to było naprawdę bardzo ważny moment pełen powagi i godności. Gospodarz żegnał się, oczywiście trzeba było zdjąć kapelusz czy czapkę z głowy, przeżegnawszy się, zresztą jak wszyscy pracownicy, odmawiał modlitwę, a następnie, kiedy już zmówił Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, bo to już było obowiązkowe, wygłaszał taką formułę, no wręcz magiczną, bo to wszędzie powtarzano, że to musiało być powiedziane, w imię Boże zaczynamy. No i dopiero wówczas ludzie mogli wziąć się do pracy. Wcześniej nie. Wcześniej nie było takiej możliwości i już. Zanim zaczęli pracę, bywało tak, że gospodarza mogli obwiązać powrósłem na przykład. W każdym razie na rozpoczęcie pracy też często był poczęstunek. Po kieliszku wódki rozdawano na dobry początek. I wtedy zabierano się do pracy. Siejąc zboże jesienią we wrześniu, siew zaczynano prawie że dokładnie tak samo, o czym mówiłam, ale pierwszy zagon, który był obsiewany, był siany takim poświęconym ziarnem, który był wyłuskany na przykład z wieńca czy ze snopa, był siany w kształcie krzyża. I to pole, które było obsiane krzyżem w rogu, ścinano jako pierwsze. To już był przyjęty zwyczaj z dawien dawna, tak było zawsze.
Owiążę was teraz, gospodarzu powrósłym, żeby was krzyże nie boleli, żeby się wam szczęściło przez salutki roczek, żeby chlebusia było dosyta.
A my wam teraz, gospodarzu, zaśpiwamy.
Wołałeś, gospodarzu, do żynej, do żynej, a my dzisiaj wołamy do lewej, do lewej. Wołałeś, gospodarzu, do żynej, do końca,
do pracy bardzo ciężkiej. Wychodziło się najwcześniej, jak się dało rano, bo gorąco było, bo upał. Ale ważne było, żeby zakończyć pracę przed południem. No wówczas z kościoła, nawet i odległego, słychać było bicie dzwonów. Odmawiano Anioł Pański, no i robiono przerwę. Ha! Ale jeszcze było takie wierzenie, żeby nie daj Boże w południe nie wychodzić w pole, a już z całą pewnością nie drzemać na miedzy. Bo był to czas, kiedy wychodziła w pole południca. Taki demon, który to mógł wyrządzić bardzo wielkie szkody człowiekowi, mógł nawet doprowadzić do jego śmierci. A osobiście rozmawiałam też z kilkoma osobami, które zaklinały się, że może i południcy nie widziały, ale widziały na przykład falujące zboże, jakby ktoś przechodził tymże zbożem i zarzekano się, że z całą pewnością to była południca.
Kto po śmierci mógł stać się południcą?
Południcami mogły stać się kobiety, które gwałtownie z jakichś przyczyn zmarły w okresie narzeczeństwa jeszcze przed ślubem lub krótko po ślubie i nie miały jeszcze swojego potomstwa. Wierzono, że takie kobiety nie miały możliwości, okazji nacieszyć się macierzyństwem, nie miały okazji wychować swoich dzieci, dlatego stawały się ponure, złośliwe, wręcz mogły być bardzo niebezpieczne, zrobić wielką krzywdę, szczególnie dzieciom. To do dzieci się garnęły, chciały skrzywdzić pewnie takie dzieci, ale nie znaczy to bynajmniej, że dorośli mogli czuć się bezpieczniej. Południca, jeżeli tylko spotkała kogoś na swojej drodze, kiedy wychodziła zbierać zioła, bo to ona wówczas w południe zbierała zioła, to mogła rzeczywiście wielką krzywdę zrobić człowiekowi, sprowadzić na niego chorobę, przekleństwo lub nawet śmierć. Te falujące zboże, o których mówiłam, o których ze zgrozą opowiadały mi moje rozmówczynie, z którymi miałam okazję rozmawiać i to one faktycznie to widziały i opowiadały, były zawsze znakiem dla wszystkich tych, którzy byli gdzieś tam w okolicach pola i jeszcze nie zdążyli zejść, że natychmiast trzeba stamtąd uciekać, bo południca, gdy dogoni, to już nie ma zmiłuj.
A czy to nie jest tak, że działanie południcy było jakimś wytłumaczeniem dla udaru słonecznego?
Ja myślę, że prawda leży po środku, bo ten świat, szczególnie jeszcze z czasów przedchrześcijańskich, zapełniony w wyobraźni ludzkiej i w wierzeniach ludzkich całym sztafarzem rozmaitych istot demonicznych, półdemonicznych, w jakimś sensie w nas przetrwał. Mimo odległych czasów, mimo zupełnie innego świata, który otacza, czy światopoglądu, który wyznaje, jest w każdym z nas pewna odrobina takiego lęku przed tymi złymi mocami, które a nuż pojawią się i zaszkodzą. Daleko szukać nie trzeba. Wystarczy przypomnieć sobie taką bardzo powszechną wiarę, na przykład w czarnego kota. O, gdy czarny kot przebiegnie drogę, z całą pewnością jest to bardzo powszechne wierzenie, przydarzą się rozmaite nieszczęścia. I tak było od bardzo dawna. Ten lęk, te wierzenia zostały do dzisiaj, nawet i nieuświadomione, bo dość przypomnieć sobie choćby Wigilię. To zawsze najłatwiej na przykładzie Świąt Bożego Narodzenia wytłumaczyć takie działania magiczne, bo bodaj tutaj, przy tej okazji, zachowało się ich jak najwięcej. Zasiadając do stołu, dzisiaj zostawiamy talerz. Kiedyś miejsce zostawiało się po prostu przy stole, a dzisiaj zostawia się talerz, nakrycie, puste. Mówimy, że to jest dla niespodziewanego gościa, dla wędrowca. Tak naprawdę to jest miejsce, pusty talerz przygotowany dla duchów zmarłych przodków, które jak wierzono w tym szczególnym dniu, proszę pamiętać, że to jest najdłuższa noc, najkrótszy dzień, to solstycjum, wierzono, że wówczas przez taką nieco cieńszą zasłonę odgradzającą ten i tamten świat mogą przyjść duchy zmarłych członków rodziny i to dla nich. Jest to miejsce puste przy stole. Może i tego sobie nie uświadamiamy, ale proszę, ile zostało w nas takich szczątków, resztek wiary, które gdzieś tam przez długie, długie wieki były przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Po strykowym po zagonie leciał kot na wiejskie błonie. Nie idzie w te, oj nieboże, bo cię złe co spotkać może. Nie idzie w te, oj nieboże, bo cię złe co spotkać może. I jak przeleci kot przez drogę, miej to dziewczę za przestrogę. Kot do góry ogon niesie i nieszczęście ci przyniesie. Kot do góry ogon niesie i nieszczęście ci przyniesie. A koteczka jeszcze gorzej, bo ta czary rzucić może. Swoim ślepiem wyczeszczonym, patrzącym na wszystkie strony. Swoim ślepiem wyczeszczonym, patrzącym na wszystkie strony.
Jest kilka momentów w ciągu roku obrzędowego, które możemy nazwać ludowymi walentynkami. Do takich właśnie należy kolędowanie, sobótki czy właśnie żniwa. To była świetna okazja do tego, żeby upatrzeć sobie wybranka czy wybrankę.
Oczywiście. Dzisiaj pewnie powiedzielibyśmy, że każda okazja jest dobra, ale prawdą jest, że tych okazji aż tak wiele w takim tradycyjnym, dawnym świecie nie było. Szczególnie, że ludzie byli nauczeni przestrzegania takiej etykiety wiejskiej, którą naprawdę bardzo ściśle przestrzegano i bardzo uważano, żeby nie uchybić dobrym obyczajem. No, oczywiście zdarzały się rozmaite odstępstwa i wyjątki, ale jednakowoż tego jednak bardzo przestrzegano. No i rzeczywiście takie zalecanki czy okazja do zamienienia kilku słów z dziewczyną przytrafiały się niezbyt często. I dożynki, czy to okrężne zabawy podczas tych uroczystości były ku temu bardzo dobrą okazją. Można było z taką dziewczyną wytańczyć się, można było z nią porozmawiać, można było rozmaite wyznania poczynić, jeżeli widać było, że ktoś jest temu przychylny. Ale najczęściej, i to tak też zgodnie z obyczajem było, raczej nie kończyło się to później zalotami w sensie przychodzenia swatów. To był też taki ściśle trochę określony czas na to, żeby przychodziły swaty, żeby można było organizować wesele, aczkolwiek nie było tu reguły. Jeżeli rodzice uznali młodych, że jest sposobność ku temu i żeniaczka jest właściwa między dwoma rodzinami i starsi rodzice chcieli, żeby konkretni młodzi połączyli się z różnych powodów, najczęściej majątkowych. Wówczas nie napotykało to przeszkody, żeby takie zaloty mogły odbywać się i patrzono na to bardzo przychylnie.
Widok swojego wybranka, tego jedynego, to na pewno też była świetna mobilizacja do pracy.
Ale tak było zawsze. Tak było przy każdej okazji. To prawda, że dziewczyny, widząc chłopców, którzy pracowali, robili jakieś inne prace polowe, na przykład albo kosili, albo robili coś w polu, to jest oczywiste, że starały się, żeby pewnie też i ładnie wyglądać, aczkolwiek tutaj najbardziej się rozchodziło o to, żeby pokazać, że się potrafi dobrze pracować, szybko i dokładnie. No bo to wówczas gwarantowało chłopcu, że jeżeli ożeni się z taką dziewczyną, to ożeni się z gospodarną panną, która potrafi prowadzić własne gospodarstwo i przy której będzie można wieść na tyle spokojne życie, żeby i dochować się potomstwa, ale też zapewnić sobie dom, mieszkanie i życie bez trosk, bez głodu, a to warunkowało i dostatnie życie, długie życie, spokojne, a ten pokaz pracy umożliwiał podjęcie decyzji przez chłopca. Oczywiście musiało to być zaaprobowane przez rodziców.
Przydałby się przydał młody mężuś Zosi, boby seniora, boby seniora, krótką wodę nosił. Boby seniora, boby seniora, krótką wodę nosił. Przydałby się lepszy dom, ale pracowity. Jakby nie chciał słuchać, jakby nie chciał słuchać, byłby czasem bity. Jakby nie chciał słuchać, jakby nie chciał słuchać, byłby czasem bity. Potem grobą siano, bo by kozosieńka, bo by kozosieńka budziła co rano. Bo by kozosieńka, bo by kozosieńka budziła co rano. Konika zaprzągnął do brony, bo by musiał słuchać, bo by musiał słuchać swojej młodej żony. Bo by musiał słuchać, bo by musiał słuchać swojej młodej żony. Przyjechałby z pola, wyprzągnąłby konia, a Zosieńka jego, a Zosieńka jego ładnie wystrojona. A Zosieńka jego, a Zosieńka jego ładnie wystrojona. Ładnie wystrojona, z daleka od niego, jeszcze by mówiła, że jest do niczego. Jeszcze by mówiła, że jest do niczego. Że ma z nim kłopoty, bo go musi budzić, bo go musi budzić rano do roboty. Bo go musi budzić, bo go musi budzić rano do roboty.
Dożynki to jeden z obrzędów ludowych, który przetrwał do dziś, choć w nieco zmienionej formie.
Nawet bym powiedziała, że rozwijają się. Może dożynki wyglądają nieco inaczej. Nie mają już takiego charakteru jak kiedyś, gdy się szło z wieńcem do dziedzica. Teraz mają inny charakter i wyglądają inaczej, ale jest to jedno z nielicznych takich świąt ludowych, sięgających korzeniami tradycji w głąb, ho, 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 wiele wieków. Jest to jeden z tych nielicznych zwyczajów, które się nie dość, że utrzymały, to rozwijają się. Nabierają może nowego znaczenia, ale też i większego rozmachu. Są bardzo szanowane i bardzo oczekiwane przez społeczeństwo wiejskie. I no nie ma siły, jeżeli by teraz powiedzieć wszystkim, że dożynek nie będzie. Myślę, że byłby to powód do wielkiego smutku i pewnych próśb do jednak organizowania tego typu uroczystości. Każdy chce, żeby dożynki się odbywały, by wzorem ubiegłych lat, wieków, mieć taką okazję do zabawy, do wybawienia się. Bo też i dożynki, oprócz tego, że mają swoją otoczkę taką, nazwijmy to tak odważnie, obrzędową, mówię o dzisiejszych dożynkach, to jednakowoż wzorem lat ubiegłych są okazją do dobrej zabawy. I te dożynki, oby cały czas ten zwyczaj tak pięknie się rozwijał, jak dzisiaj to się obserwuje. Cały czas to pragnienie obchodzenia tego święta, świętowania, podziękowania za dobre zbiory tkwi w człowieku od dawna i to jest coś, co zapewne nigdy się nie zmieni, bo też i ziarno po prostu cały czas jest podstawą wyżywienia ludzi, więc trudno się dziwić, że dożynki na stałe, pewnie już na zawsze wrosły i w nas samych, w naszą świadomość, ale i w tradycje naszych okolic, nie tylko po prostu wsi, ale i miast, bo i miejskie dożynki też bywają bardzo ciekawe.
Czas audycji dobiega już końca. Naszej rozmowie towarzyszyły nagrania fragmentu widowiska obrzędowego Żeby chleba było dosyta w wykonaniu zespołu ludowego Graboszczanie oraz nagrania kapeli Władysława Łobody z Dąbrowy. Wszystkim Państwu życzymy radosnego świętowania dożynek, a ja dziękuję mojemu gościowi, dr Jolancie Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za ciekawą rozmowę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Zasiałam se owiesek, zasiałam se owiesek, 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 ale on mi nie zeszedł. Zasiałam se owiesek, 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 ale on mi nie zeszedł. Na dolinie wymokło, 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 bo się kiepsko zawlokło. Na dolinie wymokło, 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 bo się kiepsko zawlokło. Na góreczce wywiało, 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 bo się kiepsko zasiało. Na góreczce wywiało, 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 bo się kiepsko zasiało. Zasiałam se i żytko, i żytko, i żytko, przyszło zbierać jaszczytko. Zasiałam se i żytko, i żytko, i żytko, przyszło zbierać jaszczytko. Zasiałam se pszeniczkę, 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 przyszło zbierać mietliczkę. Zasiałam se pszeniczkę, 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 przyszło zbierać mietliczkę. Posadziłam ziemioki, 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 przyszło zbierać dwa krzoki. Posadziłam ziemioki, 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 przyszło zbierać dwa krzoki. Od granic, zasiałam se od granic, od granic, od granic, przyszło zbierać nimanic. Zasiałam se od granic, od granic, od granic, przyszło zbierać nimanic.